składam, czy może tą łopatę,
te, te są tutaj, te też można przerobić, ja na tym się robię.
Kiedy pani słyszy o kolejnym wypadku w górach, o tym, że kogoś przysypała lawina, to jako profesjonalna himalaistka Miłka Rauli, co sobie pani myśli?
Myślę sobie, że można było tego uniknąć. Zasada numer jeden, jaki jest drugi stopień lawinowy, trzeci to już w ogóle jest wykluczone wychodzenie, ale drugi stopień lawinowy w trudnym terenie, to po prostu nie wychodzimy z tego schroniska. No, pijemy ciepłą herbatkę.
Najważniejsze jest, żebyśmy obserwowali to, co się stało, prawda?
Turbacz, najwyższy szczyt Gorców, zimowy biwak szkoleniowy Wintercamp.
Często jest taka sytuacja, że nawet tutaj, jak sobie zobaczycie, że zakopiecie detektor lawinowy, odwrócicie się i wrócicie tutaj na górę, to nie będziecie w życiu pamiętać, gdzie go zakopaliście. I tak samo jest na dużym lawinisku, jeżeli partnera wam zasypuje i dzwonicie na przykład po pomoc, to w trakcie wykonywanego telefonu, jak podniesiecie wzrok, w życiu nie będziecie pamiętać, gdzie ten partner był ostatni raz widziany. Dlatego szukamy sobie charakterystycznych punktów i od razu wiemy, gdzie to mogło być.
Bardzo dużo ludzi się interesuje wyjazdami w góry.
Mówi przewodnik górski Leszek Szewczyk.
W Tatrach w ciągu dekady przyrosło ponad 1,5 miliona turystów. To samo w Karkonoszach, to samo w Bieszczadach, tam troszkę mniej, no bo powiedzmy kilkaset tysięcy, przede wszystkim góry średnie. W związku z tym wydają się łatwo dostępne, malownicze, ciekawe. Poza tym no, blisko granicy, w związku z tym już teraz bez problemu można przejść na stronę słowacką czy czeską. I rzeczywiście atrakcji turystycznych jest bardzo wiele, ale i niebezpieczeństw też.
Ci z największym doświadczeniem też giną, ale znacznie częściej giną ci, którzy nie mają wiedzy, nie mają wyobraźni, nie mają umiejętności.
Opowiada himalaista Leszek Cichy.
Często to powtarzam na spotkaniach z publicznością. Takie dwa przypadki, dosyć skrajne. Jerzy Kukuczka zdobywał swoje ostatnie szczyty himalajskie do korony Himalajów i to były dwa wejścia na Daulagir i na Czeoju. Na obu szczytach był zimą i na obu szczytach w zejściu zdarzył mu się biwak, czyli nie zdążyli dojść do namiotu, minus 40 parę stopni, wiatr. I w obu przypadkach Jerzy Kukuczka ze swoim partnerem przetrwał w ogóle bez odmrożeń. I tego samego roku zdarzył się taki przedziwny wypadek w Tatrach, kiedy młody człowiek, 20-paroletni, wyszedł z Zakopanego i przez przełęcz Zawrat chciał zejść do Doliny Pięciu Stawów zimą. Ale miał komplet sprzętu. Spodnie puchowe, kurtkę puchową, maszynkę do gotowania. Nie zdążył dojść do Pięciu Stawów. Wydawało mu się, że się gdzieś zgubił, chociaż był na ścieżce. W związku z tym usiadł i zamarzł. Porównajmy dwie sytuacje. Doświadczenie umożliwiające przetrwać na wysokości ponad 8000 metrów dwie noce w skrajnie trudnych warunkach, przy tylko częściowym sprzęcie i komplet sprzętu na wysokości 1500 metrów, pół godziny od schroniska i ten człowiek nawet nie rozpalił maszynki. Mu się nic nie stało, on po prostu nie miał umiejętności, nie miał wiedzy. Myślę, że to pokazuje, jak ważne jest, powiedziałbym, umiejętność przetrwania w górach.
Staramy się pogłębiać i coraz bardziej w górę. Kopiemy jeszcze ten dół i potem będzie miejsce do spania. Zmiana, co?
Tak. W jakich okolicznościach taką jamę się buduje?
Nie mamy namiotu, jest dużo śniegu. Najlepszy sposób na przetrwanie. Temperatura w granicach zera, trochę na plusie, więc nigdzie nie jest lepiej.
I co, przetrwać noc można w takiej jamie?
Myślę, że można. Powinniśmy wejście zamknąć tym, co mamy. Tak, jeżeli mamy folię, to folią. Jeżeli nie, to plecakiem. Bo troszkę nagrzejemy, czy kuchenką, czy sobą. Tak jak w namiocie. Ale też trzeba pamiętać o tym, żeby wentylacja jakaś była. Mówili na szkolenie, żeby też sprawdzać, czy ewentualnie jakąś świeczką, czy świeczka nie gaśnie, czy jeszcze mamy czym oddychać.
Myślę, że rzeczywiście, jeśli ktoś gdzieś tam utknie, czy zabłądzi i wie, że jest super śnieżyca i nie ma szans się wydostać przez dłuższy czas, to takie jamy się buduje. Też kolega mówił, że oni spali w takiej jamie, jak mieli namioty, ale strasznie wiało i wtedy namiot rzeczywiście się porusza, no i nie jest to przyjemne, a taka jama jednak daje tą ochronę i od wiatru, i od tych wszystkich dźwięków.
A tutaj jesteście w schronisku czy pod namiotem?
Pod namiotem. Całkiem znośnie. Nie było dużego mrozu, więc przespaliśmy całą noc tam do 6 rano, także nie było problemu. Były ogłoszenia, co jak zabrać, jak się przygotować, jaki namiot, jaki śpiwór.
Zwykły namiot, zwykły śpiwór?
No nie, nie. No, namiot czterosezonowy. Śpiwór też taki z tym komfortem cieplnym na minus 10 stopni chociaż. Troszkę tam może ciągnęło od ziemi, ale to normalne, natomiast bez jakichś większych problemów. Bez przebudzeń w nocy.
Martwi się w ubraniu, w czapce?
Czapkę dobrze mieć, tak jak mówił też organizator na szkoleniu, żeby ewentualnie regulować czapką temperaturę. Nie rozbierać się w śpiworze, tylko po prostu zdejmując czapkę, zakładając czapkę, a głowa najwięcej ciepła oddaje, więc jakiś sposób na taką no regulację temperatury.
Ale my tam wykopiemy. Ile mamy czasu?
Mamy stało.
10 minut. O,
10 minut już jest stało.
Jeszcze.
To jeszcze zdążymy się zdrzemnąć.
Chodzimy dużo po górach, zimą trochę mniej, zaczęliśmy chodzić, więc stąd pomysł, żeby chociaż trochę posłuchać o zachowaniu się w górach, o bezpieczeństwie, no i żeby było bezpieczniej przy własnych wędrówkach. Większość osób ma sprzęt, ale nigdy go nie używał, więc w sytuacji zaskoczenia większość po prostu osób nie wie, jak go użyć, albo nie ma przygotowanego w ręce, tylko gdzieś w plecaku i stąd pewnie też wypadki najczęściej.
Nie myślisz się do jami, znaczy jesteś drzwiami wejściowymi. Czopujesz.
Polaków jest wszędzie w górach bardzo dużo i to polskich, w Alpach, na Kilimandżaro, pod Aconcagułą. Powiem szczerze, że jak tak jeżdżę, to najwięcej jest chyba Czechów i Polaków. Na pewno już spotkanie gdzieś wysoko w górach kobiety na szpilkach, czy faceta w pepegach, czy w tenisówkach, to już jest naprawdę rzadkość. To znaczy jakość sprzętu noszonego przez ludzi od butów po ubrania, to już jest zdecydowanie no, światowa, powiedziałbym średnia. Natomiast jest na pewno to chyba jak wiedzy. Rzadko spotyka się z taką wiedzą, że nawet w najlepszych warunkach zimą, jeżeli jest napisane, że stąd do naszego celu jest 3 godziny, to musimy założyć co najmniej, że to będzie 6 godzin. Dlatego, że poruszamy się zimą wolniej, jest śnieg, trzeba wybierać inną ścieżkę, jest gorsza widoczność, my jesteśmy bardziej zmarznięci, częściej się zatrzymujemy i tak dalej. Więc jeżeli ten czas przemnożymy zimą, chodzi przez 2, to już będziemy bezpieczniejsi. Często dla ludzi trzeci stopień, no to znaczy, że jeszcze można pójść. Nie. Trzeci stopień to już nie można pójść, a drugi stopień to większość rejonów nie można pójść. Jedynka umożliwia w miarę bezpieczne przesuwanie się po nieeksponowanych stokach. Powiem szczerze, teraz są świetne prognozy pogody. Najczęściej co do godziny można odczytać, kiedy zacznie padać, kiedy przyjdzie mgła. I oczywiście bez takiej wiedzy wyjście na wielogodzinną wycieczkę jest obecnie głupotą, bo to jest dostępne naprawdę w każdym momencie. Jest jakaś taka bezwzględna, na przykład wiara, no GPS załatwi mi wszystko. Ja nie używam GPS. Najważniejsza jednak jest mapa, czytanie mapy i orientacja przestrzeni. Bo wszystko jest dobrze, jeżeli mamy dobrą widoczność. Natomiast w momencie, kiedy spada mgła, GPS-y w takich momentach najczęściej zawodzą, a jeżeli go używamy bez przerwy, są bardzo energochłonne i tak naprawdę po kilku godzinach nie mamy prądu, nie mamy łączności, żeby sprawdzić. To są najczęstsze błędy popełniane przez turystów. Jeżeli więcej osób by miało tą wiedzę, to na pewno tych wypadków byłoby mniej. Bo oczywiście ryzyko w górach pewne obiektywne istnieje, no ale musimy robić wszystko, żeby go swoim działaniem nie powiększać.
Szybko, bo się wychładza!
Oddycha?
Oddycha.
Oddycha. Unieruchomiony kręgosłup szyjny ma?
Ma.
Ma. Jest jej ciepło? W miarę jest.
Gop, top, zapomnijcie. Co w związku z tym robimy?
Wysyłamy kogoś.
Do bazy.
Okej, czyli jedną osobę wysyłamy w stronę bazy, czy dwie osoby wysyłamy w stronę bazy? Widzicie? Jeżdżenie gdziekolwiek, tudzież chodzenie po jaskiniach, w zespołach dwójkowych, to jest trochę samobójstwo. Bo jak jest nas dwie osoby i jednej się coś stanie, no to mamy tragikomedię. Mam zostać z tobą, czy mam iść po pomoc? Jedno i drugie rozwiązanie jest złe.
Tak.
Więc wniosek z tego? Zespołem dwójkowym mówimy zdecydowane nie.
Rzeczywiście miałam taki poważny wypadek. Koledzy tylko i wyłącznie po takich szkoleniach z pierwszej pomocy na tyle fajnie zrobili mi wszystkie opatrunki, że lekarze w szpitalu nawet stwierdzili, że nie, to do czasu już naprawdę gipsowania to my pani nie ruszamy. Więc wydaje mi się, że to naprawdę ma sens, bo tutaj wiadomo, to jest troszeczkę w formie takiej zabawy, ale jednak to wielokrotne powtarzanie tych samych czynności co rok, co 2 lata, co 3 na takich nawet prostych kilkunasto czy kilkudziesięciominutowych szkoleniach później skutkuje tym, że my nabieramy intuicji.
Musimy podłożyć pod plecy i pod głowę i zapiąć.
Ale pod karimatę czy pod nią?
Pod nią.
To podkłada?
A pod nią. Tutaj akurat na tym stanowisku właśnie ćwiczymy taką sytuację, że nie mamy żadnego dostępu do służb. Jesteśmy na jakimś wyjeździe daleko, daleko, gdzie jest wspaniale, ekstremalnie i w ogóle wszyscy jesteśmy zachwyceni, jesteśmy dzielni, ale niestety komuś się noga podwinęła i faktycznie spadł i po prostu musimy sobie radzić sami.
Na trzy. Raz, dwa, trzy.
Chodzi o to, żeby wykształcić taki odruch typu po pierwsze, czy oddycha, po drugie, kręgosłup szyjny, po trzecie, zimność. I to jest bardzo trudne. Po prostu tak jesteśmy skonstruowani, że jak widzimy krew czy cokolwiek, to tym się głównie zajmiemy, a to są właśnie takie urazy odwracające uwagę. To znaczy, ktoś przyklei plasterek, a nie sprawdzi, czy oddycha ten człowiek biedny. W związku z czym wtedy takie kuriozum się tworzy. Zawsze ze sobą w górach miejmy oczywiście folię NRC. Folia NRC, czyli ta złoto-srebrna, jest czymś, co naprawdę ratuje ludziom życie, a nic nie zabiera miejsca, no bo to jest kwadracik wielkości tam, nie wiem, 10 na 5 centymetrów. Każdy może coś takiego ze sobą mieć. I tak naprawdę niewiele więcej. No, jakieś herbaty i tego typu rzeczy to są po prostu normalne sprzęty, które zawsze w górę trzeba zabrać. Natomiast apteczkowa, tak naprawdę NRC ta najbardziej ratuje życie. Bo my tu nic nie będziemy tego człowieka leczyć. Chodzi tylko i wyłącznie, żeby mu nie zaszkodzić.
Okay. I teraz no, musimy drugą stronę przejść.
W tej chwili jest mnóstwo źródeł takiej informacji. Są na kanałach internetowych filmiki instruktażowe. Można nawet kurs skończyć, jeżeli się podchodzi ambitniej do takiej turystyki. Można przeczytać szereg artykułów, czy choćby popytać ludzi znajomych, którzy mają większe doświadczenie. Także jak ktoś mówi, nie wiedziałem, nie przypuszczałem, no to znaczy, że nie wykonał minimalnej pracy, żeby się wcześniej do tego przygotować.
Szczególnie ci, którzy wyjeżdżają z miasta, za biurka na 2-3 dni, mają określony cel, i tak naprawdę albo się uda, albo nie. Najczęściej chcą, żeby to się udało. Bardzo trudna sytuacja, bo psychologicznie jesteśmy nastawieni na realizację celu, ignorujemy wszelkie złe sygnały. Złe sygnały w górach, jeżeli są, trzeba im wierzyć.
Ja myślę, że to jest ambicja taka. Czasami ludzie się zupełnie bezsensownie zakładają z kimś, że coś zrobią, nie zdając sobie sprawy, nie mając tak naprawdę takiej wyobraźni, co to znaczy być na przykład porwanym przez lawinę. Po 45 minutach już chyba o połowę szanse na przeżycie spadają, a po 60 minutach to jest jakieś 30% na przeżycie. Nie mówię tutaj tylko o hipotermii, ale to jest kwestia też tego, że po prostu podczas takiej lawiny wpycha nam się śnieg do nozdrzy, do gardła, do buzi. I może być taka sytuacja, że te górne drogi oddechowe będą zapchane, tym, zaklejone tym śniegiem i ktoś się po prostu udusi. W lawinie, drodzy Państwo, ja wiem, że to jest ciężko sobie wyobrazić, ale w lawinie się pływa. Jeśli jest taka możliwość, to jeśli ta lawina nas porywa, to trzeba taki ruch, jakby się chciało pływać, wykonywać. A w momencie, kiedy nas wciąga, trzeba za wszelką cenę zabezpieczyć usta, tak, i nos, żeby po prostu ten śnieg nie wepchnął nam się do układu oddechowego.
Mamy już tą nieszczęśliwą sytuację, że naszego partnera zasypało, więc mamy wszyscy włączone detektory i przełączamy wtedy na odbiór sygnału. To się nazywa faza zgrubnego szukania. Faza zgrubnego szukania to jest tak zwane wyszukiwanie sygnału, czyli wyszukiwanie naszego partnera. Będziemy przeszukiwać lawinisko w ten sposób, takim wężykiem, po kącie 90 stopni tutaj wszystkie te kąty. Będziemy biegać do momentu, aż znajdziemy sygnał.
Na jednym z kursów ja miałam okazję być zakopana, oczywiście kontrolnie, pod mniej więcej metrem sześciennym śniegu. Jak ktoś jest w takich warunkach, to wszelkie pomysły, gdzie jest jakiekolwiek ryzyko, to wychodzą absolutnie z głowy, bo mimo wszystko, że to były takie kontrolne warunki, gdzie ja miałam specjalne urządzenie, które jakby to powietrze z mojego oddechu wyrzucane było za moje plecy, to proszę sobie wyobrazić, że nie byłam w stanie zrobić żadnego ruchu absolutnie. Pod śniegiem słyszy się wszystko, to co się dzieje, jest ciemno, no jest bardzo, bardzo zimno, bardzo szybko dochodzi do wychłodzenia organizmu i do hipotermii. Zresztą ta osoba, która jest porwana przez tą lawinę, jeśli ma jakieś kijki, plecak albo coś takiego, to działa jak kotwica. Ta lawina nas po prostu wciąga do środka. Jeśli lawina się zatrzyma, my nie wiemy tak naprawdę, jak głęboko pod nią jesteśmy, czy jest pół metra śniegu nad nami, czy jest 6 metrów śniegu nad nami i nie wiemy, jak jesteśmy ustawieni względem poziomu. I takim najlepszym testem do tego, żeby sprawdzić, gdzie jest dół, gdzie jest góra, o tak bym powiedziała, to jest spróbować splunąć. I tak jak nam ta ślina poleci po twarzy, to wiadomo, że tam jest dół, a góra jest w przeciwnym kierunku i jeśli mamy możliwość ruchu, zrobienia jakiegoś ruchu, to trzeba spróbować kończyną wybić właśnie w tym przeciwnym kierunku. W trakcie takiego zasypania od tego naszego chuchania robi się taka skorupka wokół naszej buzi. Jeśli już znaleźliśmy się w takiej krytycznej sytuacji, to staramy się wybić to, co jest przed naszą twarzą, w trochę miejsca tutaj zrobić, żeby mieć troszeczkę więcej powietrza. No i potem właśnie tak naprawdę czekamy na pomoc.
Skakujemy na kolana, tego się akurat nie boimy. Przykładamy sobie blisko do śniegu i taką metodą krzyżową Wykonujemy szczegółowe poszukiwanie sygnału. Przy tak niskich wartościach już tak naprawdę przechodzimy do takiego szczegółowego poszukiwania sondą lawinową. Sondujemy w ten sposób, że wykonujemy takie sondowanie w formie ślimaka. Odległości około tam gdzieś 30 cm. Jak myślicie, dlaczego się przyjmuje takie wartości gdzieś 30 cm?
Tak, w pionie, jak
człowiek może być w pionie, gdzieś jest jego wtedy zasięg taki około 30 cm. To jest żywioł, który nie wybacza błędów. Po prostu no, musimy umieć się dostosować do przyrody i albo sobie czasami odpuścić, nie wychodzić w ten teren zagrożony, albo go tak oceniać, żeby nie dać się porwać tej lawinie. Podstawowy sprzęt to jest myślenie i rozum, a potem wyposażamy się w dodatkowy sprzęt techniczny, choćby nawet ABC, czyli detektor lawinowy, sonda lawinowa, łopata lawinowa, GPS, telefon komórkowy. To może pokażę, nie wiem, czy to będzie widać. Jest to aplikacja bardzo prosta w obsłudze, jeżeli mamy już ją ściągniętą na telefonie. Wystarczy ją nacisnąć 3 razy, połączymy się z ratownikami, którzy dzięki temu, że uruchomimy tą aplikację, dostaną informację, gdzie poszkodowany się znajduje. Dokładne współrzędne GPS. Gdyby nie było tej aplikacji, nasze dotarcie do poszkodowanego mogłoby zająć, myślę, że 6-8 godzin. W jednej sytuacji zajęło to około 20 minut.
Tego się nie przeczyta, co tutaj można przeżyć i sprawdzić na własnej skórze. I jeszcze w takich świetnych warunkach, które nam się trafiły teraz.
Z GoProwcami, z ludźmi, którzy gdzieś tam w górach byli, wysokich, no, ciekawe rzeczy opowiadają. Z Krakowa jesteśmy, więc blisko mamy do gór. No, tak stwierdziliśmy, że ponieważ w zimie też chodzimy, to trzeba się troszkę podszkolić w zakresie biwakowania i podstawowego ratownictwa lawinowego. Myślę, że po 3-4 dniach takiego kursu to rzeczywiście człowiek jest w stanie coś się nauczyć i potem to w praktyce wykorzystać. Sam miałem przyjemność znaleźć tego tam plastikowego pozaranta. Trafiłem tą sondą, wyczułem zdecydowanie różnicę pomiędzy tym, jak się trafia w grunt, jak się trafia właśnie w coś miękkiego. To jest bardzo przydatna wiedza tak naprawdę.
Kopiemy, staramy się do poszkodowanego dojść od dołu. Jeżeli go już widzimy, to w pierwszej kolejności to jest bardzo ważne przy odkopywaniu takiego
kursu. Górne drogi oddechowe.
Górne drogi oddechowe, to jest najważniejsze, bo wszystkie mechanizmy urazu potem będziemy sobie badać, ale te czynności życiowe, żeby je sprawdzić, no to musimy dostać się do górnych dróg oddechowych. No i wykopujemy gościa, udało nam się go wyciągnąć. Jest satysfakcja, gość żyje.
Bardzo dużo lawin jest uruchamianych właśnie przez turystów. Proszę sobie wyobrazić, jak wygląda taka powierzchnia zamarznięta. I jak my idziemy, to tak jakbyśmy stukali w tą zamarzniętą powierzchnię i wtedy taka płyta bardzo często się obrywa, ta płyta po prostu uruchamia lawinę. Więc bardzo często czynnikiem uruchamiającym lawinę są turyści. My tu tak naprawdę mówimy o skutkach, jeśli my już w takim terenie się znajdziemy, ale uwaga, najważniejszą rzeczą jest to, żeby się po prostu tam nie znajdować. Mierzyć siły na zamiary. To jest najważniejsza rzecz. Nie zakładać się z nikim, bo to jest totalnie bez sensu. Nasze zdrowie i życie jest najważniejsze. Sprawdzać, o której wschodzi słońce i o której to słońce zachodzi, żebyśmy za dnia po prostu wędrowali po tych górach. Sprawdzać prognozę pogody. Nie bagatelizować tego, że jest stopień zagrożenia lawinowego na przykład drugi. Jeśli teren jest na przykład wymagający i trudny, lawina naprawdę nie wie, że jesteśmy ekspertami albo piechurami z doświadczeniem 15-letnim. Dobrze się ubierać, żeby rzeczywiście nie wychłodzić organizmu. Na cebulkę się ubierać, łatwiej się wtedy kontroluje tą ciepłotę ciała. I zawsze mamy ze sobą w plecaku zapasowe skarpetki, zapasowe rękawiczki, zapasową latarkę. Apteczkę, termos z ciepłą herbatą, alkoholu absolutnie nie.
Warto mieć ze sobą 2 telefony, bo najczęściej ten smartfon no, używamy do wielu celów, tak? Robimy zdjęcia, telefonujemy, SMS-ujemy. Ta bateria się dość może szybko wyczerpywać, nie zawsze w górach jest gdzie ją podładować. Dlatego jeżeli chcemy mieć pewność, że mamy ze sobą telefon ratunkowy, to warto kupić czy wziąć po prostu ze sobą taki najprostszy model z czarno-białym ekranem i tam mieć te telefony wbite i jego tylko trzymać jakby na wypadek, no, gdy trzeba będzie się skontaktować z kimś, to nam będzie mógł udzielić ratunku. Niektórzy jeszcze staromodni turyści zabierają ciągle kompas ze sobą, bo bywa, że jeżeli się pojawi jakieś tam zachmurzenie, czy jesteśmy w zupełnie topograficznie nieznanej sobie sytuacji, no to ten kompas nam może rzeczywiście pomóc, bo wiemy, w jakim kierunku się udać. No ale to trzeba się też umieć posługiwać, co jest chyba jakby coraz bardziej rzadką umiejętnością.
Bardzo często, jeżeli ktoś zaginie, to rodzina dowiaduje się, gdzie ten członek rodziny się w ogóle mógł zgubić. Pojechał do Zakopanego i gdzieś poszedł w góry. Zostawienie takiej wiadomości komuś znacznie potem upraszcza poszukiwania. A były naprawdę przypadki, że mijało się ludzi, którzy jeszcze żyli w odległości kilkunastu, kilkudziesięciu metrów, ale nie było wiadomo, czy na pewno tu byli, bo inaczej ta ścieżka byłaby lepiej przez gopowców przeszukana i możliwość znalezienia byłaby większa. Bardzo często idzie duża grupa, osoby zróżnicowane i wiekiem, i wydolnością, i szybkością chodzenia po górach rozdzielają się. To nie jest jakiś straszny błąd, jak jest pogoda, ale oczywiście robi się dramatycznie, kiedy spada deszcz lub przychodzi mgła. W tym momencie rozdzielanie się jest absolutnie kardynalnym błędem. Poza tym, jak ruszamy razem, no to powinniśmy być razem na szczycie i razem zejść. To jest taka podstawowy kanon. Jak ktoś czytał, czy wychował się na książkach Żuławskiego, no to powinien tych takich podstawowych rzeczy, takich kanonów zachowania w górach przestrzegać. To są naprawdę dobrze wypracowane od dziesiątków lat znane sposoby unikania ryzyka, dodatkowego ryzyka w górach.
No i jadą sobie terenem dość uszczelinionym i kobitka wpadła mu do szczeliny, ale on wiedział, gdzie dokładnie zaobserwował, miał linę w plecaku, podszedł tam do krawędzi, ale nie chciał wchodzić na krawędź już samej szczeliny, no żeby nie spaść z nawisem, no bo jakby on spadł, to już mają pozamiatane. Więc nawiązał z nią kontakt głosowy, ona powiedziała, że okej, nic mi nie jest, zrzucił jej linę, założył stanowisko i po tam 10 minutach patrzę, tu facet wyłazi ze szczeliny. Okazało się, że wpadł godzinę wcześniej, dokładnie w tym samym miejscu, ale poprosił w szczelinie, jak już baba mu spadła na głowę, że czy mógłby wyjść trochę wcześniej, bo już bardzo przemarzł, nie siedzi tam od godziny. Więc w terenach lodowcowych również zdarza się, że musimy się wiązać nawet podczas zjazdów na nartach. Jak sobie radzić, jak nic prawie nie mamy ze sobą, a jesteśmy w takim terenie trochę trudniejszym? Mamy ze sobą linę, więc...
Tak jak wszędzie w życiu, każda dodatkowa wiedza w jakimś dodatkowym stopniu nas zabezpiecza i ogranicza ryzyko. Niekiedy rzecz nieistotna na dole, na górze jesteśmy dużo bezpieczniejsi.
Nam się bardzo często wydaje, że jesteśmy nieśmiertelni i że wszystko potrafimy zrobić i naprawdę lepiej się wycofać, bo powroty zawsze są trudniejsze.
Himalaiści wiedzą najlepiej, kiedy zawrócić. Czasami zawracają tuż przed szczytem, bo wiedzą, że kolejne pół godziny może ich kosztować życie. W związku z tym w jakiejkolwiek sytuacji zagrożenia pojawia się mgła, niskie zachmurzenie, zmniejsza się widoczność, zmienia się pogoda, czujemy się zmrzeni, zaczyna nas boleć głowa. Przerwać wycieczkę, wrócić, czy zmienić trasę na jakąś krótszą, prostszą. Natomiast nie zapychać się tam, skąd nie będziemy w stanie już samodzielnie wrócić.
Często mówimy, że góra poczeka. Nie ma warunków, my jesteśmy w złej kondycji, źle przygotowani. Góra poczeka. Za miesiąc, za dwa, za rok ta góra dalej będzie, a my będziemy mieli kolejną szansę wejścia i szczęśliwego powrotu.